Wyobraźmy sobie taką sytuację, że państwo w każdej chwili może zupełnie legalnie zarekwirować nasz dom, zablokować dostęp do oszczędności całego życia, no i po prostu wrzucić nas na bruk. A sąsiedzi zamiast pomóc, zacierają ręce i patrzą na to z taką, wiesz, satysfakcją. I to wszystko tylko dlatego, że należymy do niewłaściwej grupy społecznej.
Dokładnie. To brzmi jak koszmar.
No właśnie. Jak w takiej sytuacji w ogóle przetrwać? Z jakich narzędzi skorzystać, żeby, no nie wiem, nie oszaleć i nie dać się zniszczyć? I odpowiedź, co jest totalnym paradoksem, znajduje się w tekście, który przez wieki większość z nas uważała po prostu za zbiór jakichś zakurzonych religijnych kazań.
To jest w ogóle bardzo mocne ujęcie, ale niesamowicie trafne, bo wiesz, zbyt długo patrzono na ten konkretny starożytny dokument jak na zbiór przypadkowych morałów wygłaszanych zza ambony. Takich doczepionych trochę na siłę na samym końcu dłuższego wywodu.
Jasne.
A to jest fundamentalny błąd w odczytaniu tego tekstu. Zamiast tego rozmawiamy tu o bardzo, ale to bardzo precyzyjnym instruktażu przetrwania. On został napisany dla społeczności, która musiała funkcjonować w warunkach wręcz ekstremalnej presji ze strony potężnego imperium.
Okej, to w takim razie rozłóżmy to na czynniki pierwsze, bo nasza misja na tę dzisiejszą dogłębną analizę jest dość prosta. Bierzemy pod lupę 13 rozdział listu do Hebrajczyków.
O tak, zobaczymy, jak marginalizowana grupa buduje niezłomne więzi, żeby po prostu przetrwać. To, co jest tutaj absolutnie fascynujące, to sposób, w jaki autor tekstu bierze takie bardzo wzniosłe koncepcje teologiczne i zderza je z najbrutalniejszą rzeczywistością pierwszych wieków.
No, zderzenie z mgłem.
Dokładnie. Żeby w ogóle przetrwać ataki z zewnątrz, ta społeczność musiała najpierw, i to był absolutny priorytet, zbudować żelazną solidarność od wewnątrz. Oni nie mieli armii.
Racja, nie mieli wpływów politycznych.
Mieli tylko siebie. I tekst buduje tę obronę wokół koncepcji opartych na greckim rdzeniu phil, oznaczającym miłość, przyjaźń i takie bardzo głębokie przywiązanie.
Czyli to brzmi tak, jakby budowali coś w rodzaju, wiesz, podziemnego schronu. Ale ten schron zamiast ze zbrojonego betonu czy grubych murów jest konstruowany z radykalnej gościnności, zaufania i w zasadzie...
Ze współdzielonych kont bankowych?
Tak, dobrze to w ogóle rozumiem.
Zdecydowanie, to świetna analogia. Ten schron, powiedzmy, opierał się na trzech kluczowych filarach. W tekście pojawiają się takie trzy pojęcia. Pierwsze to Filadelfia, czyli miłość braterska.
Okej.
Drugie to filoksenia, czyli gościnność, a dosłownie miłość do obcych. I trzecie, niezwykle ważne, afilarguros.
Czyli brak miłości do pieniędzy.
Właśnie tak. I żeby w pełni zrozumieć, jakie to było rewolucyjne, musimy wejść na chwilę w buty człowieka z tamtej epoki. Wiesz, tacy filozofowie jak Arystoteles, na przykład w Etyce Nikomachejskiej, czy później Plutarch, bardzo dużo pisali o tym, jak powinno wyglądać etyczne rodzeństwo.
Czyli to nie jest zupełnie nowa koncepcja.
Dla rodzeństwa biologicznego nie. Bracia i siostry mieli obowiązek ze sobą współpracować, mieć żelazną solidarność, a wręcz uważać swój majątek za dobro wspólne rodziny.
A, okej. Czyli to był pewien znany standard, no ale ograniczony ściśle do więzów krwi. A chrześcijanie robią tu coś zupełnie nieszablonowego. Biorą ten ekskluzywny model i aplikują go do ludzi, którzy nie mają ze sobą totalnie nic wspólnego, biologicznie.
Dokładnie tak. Zaczynają traktować ludzi z zupełnie innych warstw społecznych, z odległych prowincji, czasem wręcz obcych, jak adoptowane dzieci jednego Boga. I ta nowa rodzina, no to nie była tylko piękna idea. To była absolutna konieczność.
Bo nie mieli wyjścia.
Bo kiedy ktoś dołączał do tego ruchu, często tracił dosłownie wszystko. Dawni przyjaciele się odwracali, rodzina się go wyrzekała, sąsiedzi stawali się wrodzy. Ta braterska miłość musiała w 100% zrekompensować tę potężną utratę bezpieczeństwa.
Czyli odcięcia od starego życia.
Tak. No i do tego dochodzi ten drugi filar, czyli filoksenia, gościnność. Autor listu napędza tę postawę, przypominając te stare historie z Księgi Rodzaju. Pamiętasz Abrahama, Sarę?
O tak, Lota, którzy otworzyli swoje domy i ugościli aniołów, nie zdając sobie z tego sprawy.
Zgadza się. W tamtym czasie gościnność to nie było po prostu zrobienie miłego obiadu znajomym. Bez ludzi, którzy udostępniali domy, ten ruch nie miałby gdzie się spotykać, gdzie się chować przed prześladowaniami. Wędrowni nauczyciele po prostu zamarzliby na ulicach.
No dobra, dobra, ale muszę tu jednak mocno zaprotestować, bo wiesz, to wszystko brzmi po prostu, naiwnie. Utopia pełną gębą. Otwarte domy, dzielenie się majątkiem, każdy każdemu bratem, ugaszczanie nieznajomych na wypadek, gdyby byli aniołami.
Brzmi ryzykownie.
Bardzo. Czy to nie jest idealne środowisko do żerowania? Wyobraźmy to sobie. No w każdym społeczeństwie znajdzie się ktoś, kto po prostu wejdzie do takiej grupy, powie ze łzami w oczach bracia, siostry i zacznie żyć jak król na ich koszt. Darmowy bufet dla oszustów.
To absolutnie fascynujące, że o to pytasz. Z historycznego punktu widzenia trafiłeś po prostu w dziesiątkę. Bo to w ogóle nie jest tylko teoretyczne ryzyko. To się działo. To był porządek dzienny.
Czekaj, naprawdę?
O tak. Jest taki wspaniały tekst Lucjana z II wieku naszej ery, zatytułowany O śmierci Peregrynosa. Lucjan to był rzymsko-grecki satyryk. Bezlitosnie kpił z różnych zjawisk. A ten Peregrynos to był wędrowny filozof, który błyskawicznie zorientował się, jak ta nowa społeczność funkcjonuje.
I co? I wykorzystał?
Bezlitośnie. Był klasycznym oszustem. Udawał chrześcijanina, zdobył nawet, wyobraź sobie, pozycję lidera w jednej ze wspólnot. I przez długi czas całkowicie go utrzymywali. Lucjan z wielkim rozbawieniem pisał, że oni są tak naiwni, że oddają majątek każdemu, kto potrafi udawać pobożnego.
No po prostu idealna ofiara.
Ale najciekawsze jest to, co dzieje się później. Peregrinos ostatecznie ląduje w więzieniu. Ale z zupełnie innych, politycznych powodów, niezwiązanych z wiarą. I co w tej sytuacji robią chrześcijanie?
No zapewne, jak odkryli, że to oszust, to się od niego momentalnie odcięli, nie?
Właśnie nie. Lucjan z ogromnym niedojeżaniem opisuje, jak znosili mu do tego więzienia najróżniejsze wymyślne posiłki. Przekupywali strażników, żeby spać z nim w celi. Wdowy i sieroty koczowały pod więzieniem.
O, rany!
Oddawali ostatnie grosze, żeby go wspierać. Z punktu widzenia satyryka to był po prostu szczyt głupoty i naiwności.
Czekaj, czekaj. Wiedzieli, że to krętacz, a i tak wpompowali w niego swoje oszczędności?
Być może nie od razu znali o nim całą prawdę, ale kluczowe jest to, jakie ryzyko podejmowali i dlaczego. I tu autor Listu do Hebrajczyków robi coś genialnego. On przecież wie, że tacy jak Peregrinus istnieją, prawda?
No musiał wiedzieć.
A jednak w pierwszych trzech wersetach 13 rozdziału wydaje im wyraźny nakaz. Macie pamiętać o uwięzionych, jakbyście sami z nimi w tej celi siedzieli. O krzywdzonych, jakby was bito. Kalkulacja była prosta, chociaż brzmi radykalnie.
Jaka kalkulacja?
Woleli to, niż pozwolić, by strach zamknął ich serca. Świadomość, że bez względu na to, co się stanie, ta grupa mnie nie zostawi, była tak cenna, że to ryzyko nadużyć wliczano w koszty.
O, wow. Dobra, okej, zbudowali sobie niezwykle szczelną bańkę wsparcia. Zabezpieczyli się od środka. Ale skoro rozmawiamy o instrukcji przetrwania w starciu z systemem, przejdźmy do ofensywy. W jaki sposób społeczeństwo z zewnątrz w ogóle mogło ich uderzyć?
To jest kluczowe pytanie.
No bo skoro wewnątrz oni dzielą się wszystkim, jak oprawcy chcieli ich złamać? Logika podpowiada, że musieli uderzyć w jedyną rzecz dającą niezależność, no w majątek.
Tak. I ten dokument, który analizujemy, podchodzi do tematu, wiesz, z chirurgiczną wręcz precyzją. Autor najpierw nakazuje unikać cudzołóstwa, co ma sens, bo niewierność to najszybszy sposób na rozbicie zaufania w grupie.
No jasne.
Ale zaraz potem uderza w inną formę pożądania. Padają te słowa o uwolnieniu się od miłości do pieniędzy. Powraca nasze słowo afilarguros.
I tutaj znowu, wiesz, znowu mam mały problem, bo nie kochaj pieniędzy, no to brzmi jak standardowy slogan każdego kaznodziei na świecie. Pieniądze szczęścia nie dają, chciwość to zło i tak dalej. Dlaczego dr De Silva w swojej egzegezie widzi tu ważną technikę obronną, a nie po prostu taki moralizatorski banał?
Żebyśmy zrozumieli, z czym ci ludzie realnie się mierzyli. To nie były czasy, kiedy, wiesz, nie kochać pieniędzy oznaczało rezygnację z luksusowych wakacji.
No, z droższego rydwanu.
Dokładnie. Rzymskie społeczeństwo i lokalni namiestnicy używali konfiskaty mienia i grabieży jako jak najbardziej oficjalnego narzędzia inżynierii społecznej. Łamali w ten sposób ludzi uznawanych za wrogów publicznych.
Czyli to było zinstytucjonalizowane.
Oczywiście. Wyobraźmy sobie, budzisz się rano, a władza orzeka, że twój warsztat już nie jest twój. Twój dobytek trafia na licytację za bezcen. To był absolutny terror finansowy, który miał zmusić ich do wyrzeczenia się wiary.
Ekonomiczny terroryzm.
Zgadza się. A lekarstwem na to nie mogła być, no wiesz, walka zbrojna. Lekarstwem miała być radykalna zmiana podejścia do własności, zadowolenie z tego, co się w danej chwili ma, poparte obietnicą samego Boga.
A jaką obietnicą?
Autor łączy teksty z Księgi Powtórzonego Prawa i Psalmów, mówiąc: Bóg rzekł, nigdy cię nie opuszczę, nie porzucę. Zatem wy, jako odpowiedź, macie mówić: Pan jest moim wspomożycielem, nie ulęknę się, bo cóż może mi uczynić człowiek?
Okej, i wiesz co, tutaj robi się naprawdę ciekawe, bo zaczynam dostrzegać mechanizm. Psychologiczny geniusz tej strategii jest uderzający, bo jeśli władza czy większość używa groźby biedy jako najcięższej broni, to w momencie, kiedy wy jako grupa całkowicie odwiązujecie swoje poczucie bezpieczeństwa od portfela, to wyciągacie temu systemowi wtyczkę z gniazdka.
Świetnie ujęte.
Rozbrajacie ich główną broń, bo po prostu nie da się zszantażować kogoś, kto już zaakceptował, że może to wszystko stracić i nie uzna tego za koniec świata.
No, jeśli połączymy to z szerszą perspektywą tamtych czasów, widać to jeszcze lepiej. Taki grecki filozof z pierwszego wieku, Dion Chryzostom, on napisał sporo tekstów narzekających na to, jak beznadziejnie niestabilna jest natura ludzka. Uważał, że nikomu nie można ufać, bo nie masz pojęcia, jaki ktoś będzie jutro.
No tak, sąsiad, z którym handlujesz dzisiaj, jutro można ciebie donieść.
Zgadza się. A twój majątek przepada w dobę. Życie w starożytności było potwornie wręcz kruche. I w kontrze do tej paranoi, wiesz, list do Hebrajczyków stawia Jezusa jako tę ostateczną kotwicę. To właśnie stąd bierze się to bardzo słynne zdanie z 13 rozdziału. Wczoraj i dziś ten sam także na wieki.
Niezmienna opoka w zmiennym świecie.
Otóż to, kiedy wszystko wokół ciebie płonie, a państwo wyrzuca cię na margines, ta niezmienna relacja z Bogiem to jedyny pewny punkt we wszechświecie.
Zatem podsumowując naszą układankę do tej pory, mamy niesamowicie zżytą grupę, dzielą się absolutnie wszystkim, odrzucają przywiązanie do rzeczy materialnych i to wszystko prowadzi do tego, że zostają wypchnięci na społeczny margines.
Zrównanie z ziemią.
No, zrównani z ziemią. I w tym momencie starożytny dokument robi woltę. Można to porównać do dzisiejszych nowoczesnych strategii ruchów kontrkulturowych. Skoro i tak cię wyrzucili za burtę, to nie stój pod drzwiami i nie błagaj o wpuszczenie. Weź ten stygmat i zrób z niego odznakę honorową.
Dokładnie.
Tylko rodzi się pytanie, w jaki sposób ten dawny kaznodzieja przekonuje zrujnowanych, wykluczonych ludzi, że to, co ich spotyka, to jest w ogóle zaszczyt.
Używa niezwykle głębokiej metafory z Księgi Kapłańskiej. Wraca do obrzędów dnia pojednania. Zauważa taki drobny szczegół. Krew zwierząt, która służyła do rytuału, była z namaszczeniem wnoszona do najświętszego miejsca. Ale co się działo z ciałami tych zwierząt?
No właśnie, co?
Wynoszono je i bezceremonialnie palono poza obozem. Kaznodzieja nakłada ten starożytny obraz na historię samego Jezusa, który przecież został wyprowadzony z Jerozolimy i ukrzyżowany dosłownie poza jej bramami. I na bazie tego rzuca ten brawurowy apel. Wyjdźmy więc do niego poza obóz, dzieląc z nim zniewagi.
Czekaj, zatrzymajmy się tu na sekundę, żebyśmy to dobrze zrozumieli. Bo wiesz, poza obozem to nam dzisiaj może brzmieć jak wyjazd pod namiot, fajna wycieczka na łono natury.
Piknik.
No piknik. A jakie to miało psychologiczne i faktyczne znaczenie dla kogoś w tamtej kulturze? To chyba nie było przyjemne miejsce.
Absolutnie nie. W wyobraźni ówczesnego Izraelity poza obozem to była strefa absolutnej śmierci i nieczystości. To tam był śmietnik, tam wyrzucano padlinę, tam robiono egzekucje i to tam pędzili swoje wyizolowane życie trędowaci.
Czyli dno. Być wykluczonym poza obóz to była społeczna śmierć.
Tak. I narażenie na śmierć ze strony bandytów czy dzikich zwierząt. Ale z drugiej strony, i tu jest ten haczyk, autor przywołuje 33 rozdział Księgi Wyjścia. Czytamy tam, że Mojżesz wziął namiot spotkania, czyli to absolutnie najświętsze miejsce obecności Boga na ziemi, i rozbił go daleko, dosłownie poza obozem.
O rany, no tak.
Więc każdy, kto chciał znaleźć Boga, musiał wyjść z tego bezpiecznego centrum i iść na to dzikie pogranicze.
Czyli następuje po prostu radykalne odwrócenie perspektywy. To jest tak, jakby ten autor mówił im: patrzcie, dawni znajomi plują na was, wyrzucili was na śmietnik, ale prawda jest taka, że to na tym śmietniku jest Bóg. Jesteście tam, gdzie Mojżesz i tam, gdzie sam Chrystus.
To rodzi ważne pytanie o to, jak dzisiaj rozumiemy te mechanizmy. Bo w tej starożytnej myśli, ten cały ceremoniał, bezpieczne świątynie, to wszystko zostało w starym obozie, z którego Bóg już poszedł sobie dalej. Prawdziwe spotkanie ze świętością jest na marginesie. A autor dodatkowo stosuje tu genialny zabieg retoryczny, żeby im to wbić do głów. W greckim oryginale bawi się słowami.
Słowami z wersetów o tym, że nie mamy tu miasta trwałego?
Zgadza się. Pisze o mieście trwałym, po grecku menusan, ale szukamy tego, które ma nadejść, czyli melusan.
Menusan, melusan. No, brzmi prawie identycznie.
I świetnie się rymuje. Musisz wziąć pod uwagę, że wtedy te teksty czytano na głos przed zgromadzonym tłumem w jakimś małym pokoju. Kiedy słyszeli menusan i melusan, to zostawało im w głowie jak piosenka.
Technika mnemoniczna, łatwe do zapamiętania.
Tak. Przekaz był jasny. Inwestowanie w reputację, w to doczesne miasto, pchanie się z powrotem do bezpiecznego obozu, to jest tragiczny błąd. Tu też mamy nawiązanie do Ezawa, o którym pisano wcześniej.
A tak, Ezaw. Facet oddał swoje bezcenne pierworództwo za miskę zupy, bo akurat był głodny.
Dokładnie. Gdyby oni, ci wierzący, ugięli się pod presją społeczną i dla własnej wygody wrócili do obozu, zachowaliby się jak ten naiwny Ezaw.
Tylko wiesz co? Z tym byciem poza obozem wiąże się potężny problem logistyczny. Oni są oficjalnie wyrzuceni, odcięci od potężnej świątyni, ołtarzy, kapłanów. W tekście pada wręcz zdanie, że ci ze starego namiotu nie mają prawa jeść z ołtarza ofiarnego tych wyrzutków. No i pojawia się pytanie, w jaki sposób oni mieli oddawać cześć Bogu? Skoro usunięto ich z religijnego systemu, to co im zostaje?
Zostaje im całkowita rewolucja w myśleniu, nowa ekonomia wdzięczności i przefiltrowanie definicji ofiary. Dr De Silva zauważa tutaj, jak mocno list bazuje na psalmie 50. A ten psalm, wiesz, on bardzo ironicznie naśmiewa się z tradycyjnego pogańskiego myślenia. Pyta, czy Bóg jest głodny, czy potrzebuje jeść mięso byków.
No, nie nakarmisz przecież Boga szaszłykiem z owcy, jasne.
Skoro więc te krwawe ofiary nie mają sensu dla samego Boga, autor przesuwa system kultu na dwie zupełnie inne rzeczy. Po pierwsze, to ofiara pochwalna, zdefiniowana jako owoc warg wyznających jego imię. A po drugie, bardzo przyziemne, czynienie dobra i dzielenie się z innymi, co werset 16 stawia na równi z ofiarą ołtarzową.
Czekaj, to mi przypomina bardzo współczesną koncepcję, takie, wiesz, podaj dalej, z angielskiego pay it forward. Wyobraźmy sobie, że ratuje mi życie, wyciąga mnie z pożaru jakiś totalny miliarder. Jak mu odpłacę? Nie wyślę mu 100 złotych przelewem, bo to by było w ogóle śmieszne. Nie spłacę długu bezpośrednio jemu, ale z wdzięczności mogę, powiedzmy, pomóc komuś obok. O to tutaj chodzi.
Trafiłeś w punkty. W socjologii starożytności nazywa się to regułą wzajemności, czyli reciprocity. Bóg, jako najwyższy dobroczyńca ratujący człowieka, nie potrzebuje naszych pieniędzy. Wobec tego spłacamy ten dług opiekujący się pozostałymi potrzebującymi dziećmi z jego rodziny. I dr De Silva tu bardzo mocno podkreśla jedną rzecz. To nie jest, wbrew pozorom, kupowanie zbawienia za dobre uczynki.
No bo łaska z definicji jest chyba za darmo, nie?
Owszem, ale ta pomoc braciom i siostrom to jest absolutnie niezbędny zwrot długu w tym tańcu wdzięczności. Jeśli ktoś dostał łaskę, ale jej nie przekazuje słabszym, no to po prostu przerywa ten krąg. To nawiązuje do Ewangelii Mateusza i motywu, że cokolwiek zrobiliście najmniejszym, zrobiliście samemu Bogu.
Rozumiem. A co w takim razie z tym wyznawaniem jego imienia? Bo brzmi to, przyznasz, dużo łatwiej niż dzielenie się portfelem z obcymi.
Tylko z pozoru. Bo w Grecji słowo tu użyte łączy się z publicznym wyrażaniem podziękowań.
Wyznawanie nie znaczyło mamrotanie modlitwy pod nosem w sypialni. W ówczesnym systemie, jak patron zrobił ci przysługę, miałeś obowiązek na prawo i lewo krzyczeć i chwalić jego hojność.
A to w ówczesnej kulturze mogło ściągnąć poważne kłopoty.
Właśnie. Kultura kazała im siedzieć cicho. Pluła na nich. Groziła konfiskatą resztek majątku. A kaznodzieja mówi im: nie, głoście to publicznie. Płaćcie ten czynsz wdzięczności głośno, nawet jeśli pociągnie to za sobą konsekwencje.
No to faktycznie wzniosła teologia zderzona z brutalnym poniedziałkowym porankiem. I tutaj, przechodząc do epilogu tego listu, muszę przyznać, że tekst nabiera niesamowicie ludzkiego, wręcz potocznego charakteru. Po wszystkich metaforach uderza nas garścią detali.
To prawda. Końcówka od 18 wersetu to klasyczne zakończenie listu. Podobne formy znajdujemy w innych pismach, u Piotra czy Pawła. Ale właśnie te detale. Autor na przykład wzywa, by być posłusznym obecnym przywódcom, bo oni, uwaga, czuwają nad waszymi duszami, zarywając noce.
Mhm.
I to jest piękna klamra, bo parę wersetów wcześniej kazał im pamiętać o dawnych liderach, no takich, którzy najpewniej zginęli już śmiercią męczeńską. Więc przekaz brzmi: pamiętajcie o tamtych ofiarach, ale ułatwcie życie tym, którzy dziś ze stresu o wasze życie nie mogą spać po nocach.
Niesamowite. W tym samym zresztą fragmencie pojawia się taka wzmianka, dosłownie rzucona w pół zdania, że nasz brat Tymoteusz został uwolniony. Mnie to rozwaliło. Lider wyszedł z więzienia, a oni informują o tym w przypisie. To nam uświadamia skalę ich problemów. My dzisiaj piszemy: spóźnię się przez korki, a oni: Tymoteusz na szczęście opuścił cele.
Skala napięcia była ogromna. Inny ciekawy smaczek, z którym zostawia nas dr De Silva, to pozdrowienia od tych z Italii. Hoi apotes Italias. Analiza filologiczna tego zwrotu sugeruje, że to nie jest miejsce, do którego wysyłano list. To oznacza miejsce, z którego list pisano.
Z Italii do prowincji.
Tak. Autor wysyła go z centrali imperium do jakiejś mniejszej wspólnoty na peryferiach. Pod kątem psychologii to genialny zabieg. Mówi tym zaszczuconym wyrzutkom: hej, nie jesteście jakąś malutką, zapomnianą sektą. Należą do wielkiego, rosnącego translokalnego ruchu chrześcijan.
Super. Zanim to wszystko ostatecznie podsumujemy, wiesz, jest jeden szczegół, obok którego nie przejdę obojętnie. Uśmiałem się przy nim. Autor w samej końcówce stwierdza z dumą, że napisał swój list, ten cały wywód teologiczny, krótko.
Tak, w krótkich słowach.
Krótko. Przecież odczytanie 13 rozdziałów tego listu na głos z odpowiednią intonacją, no, zajmuje bitych kilkadziesiąt minut, prawda? Z godzinę. Gdzie tu krótko?
No to jest uroczy przykład przepaści między ich a naszą kulturą. My dzisiaj jesteśmy wrzuceni w tryb TikToka, ale dla starożytnych oracje na forum to była normalna rozrywka. Cyceron czy chrześcijański mówca Jan Chryzostom potrafili przemawiać do tłumów przez 3-4 godziny bez przerwy.
Wow, 4 godziny.
Więc przemycenie tak potężnego i gęstego teologicznie ładunku w raptem godzinę, autor miał pełne prawo uważać się za mistrza zwięzłości.
Dobrze. Patrząc na to z perspektywy zlotu ptaka, obraz jest teraz kompletny. Ten cały 13 rozdział listu do Hebrajczyków to nie są jakieś tanie moralizatorskie doklejki. To genialnie skonstruowany system przetrwania pod opresją. Ci ludzie mieli trzymać wzrok na Jezusie, mieli okazywać swoją wdzięczność publicznie i troszcząc się o biednych obok nich. Mieli ufać sobie nawzajem do tego stopnia, żeby wręcz wliczać w ryzyko działalność oszustów. I najważniejsze, odciąć swoje poczucie wartości i bezpieczeństwa od pieniędzy i majątku. Tylko w ten sposób mogli wypiąć pierś i dzielnie znosić wykluczenie poza systemem.
Zgadza się. A dla współczesnego słuchacza to nie jest tylko muzealny eksponat. Doktor De Silva mocno stawia to przed oczami nas wszystkich. To starożytne pismo to wezwanie, by w świecie, w którym konsumpcjonizm jest Bogiem, umieć zadowolić się tym, co mamy. Zamiast dzielić, szukać okazji do integracji, traktować wykluczonych na całym świecie, uchodźców, biednych, jak rodzeństwo i świadczyć sobie nawzajem dobro, niezależnie od kaprysów rynku czy kultury.
I to zderzenie światów zmusza mnie do zadania jeszcze jednego pytania. Na koniec, żeby zostawić nas wszystkich z taką głębszą myślą do własnych rozważań, prześledziliśmy właśnie dokument, który udowodnia, że ta wczesna wspólnota była tak niewiarygodnie silna, dokładnie dlatego, że ograbiono ich z majątku i wypchnięto na margines, poza obóz.
Mhm.
Ale historia potoczyła się dalej. Zastanówmy się, co dzieje się ze społecznością opartą na tych radykalnych zasadach przetrwania w słabości, gdy z czasem zyskuje polityczne wpływy? Co się z nimi dzieje, kiedy ostatecznie budują własne pałace, zdobywają niebotyczny majątek i z wyrzutków stają się samym bezpiecznym centrum obozu? Czy paradoksalnie, osiągając władzę, o której marzy każdy, ta społeczność przypadkiem nie traci z rąk tego samego mechanizmu, który czynił ją wcześniej tak niezłomną? I to jest pytanie, nad którym każdy z nas może zastanowić się we własnym zakresie. Z tym was zostawiamy.